Właściwie przez dłuższy czas tematem, którym zajmowałem się głównie, to była kwestia Ducha Świętego. I w ostatnim czasie, kiedy kończyłem rozważania na temat Ducha Świętego, zajmowałem się tematem darów Ducha Świętego. Ale został jeden bardzo ważny temat związany z Duchem Świętym, który chciałbym jeszcze dokończyć. Dzisiaj będzie pierwsza część. Czyli są dary Ducha Świętego, ale też są owoce Ducha Świętego. Dzisiaj o owocach Ducha Świętego chciałbym, żebyśmy się zastanowili, porozważali i dlatego przeczytamy list do Galacjan z 5 rozdziału od 13 do 25 wersetu. Wy bowiem, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. Służcie raczej jedni drugim z miłością, gdyż całe prawo streszcza się w tym jednym zdaniu. Masz kochać bliźniego tak jak samego siebie. Jeśli jednak jedni drugich kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się nawzajem nie strawili. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, zgodnie z tym duchem też postępujmy. Więc zanim przejdziemy do tego owocu ducha, to trochę wejrzyjmy właśnie w ten kontekst, w którym pojawiają się te słowa na temat owocu ducha. I Paweł mówi o tym, że zostaliśmy powołani do wolności w wersecie 13. Więc Chrystus nas wyzwolił, ale nie wyzwolił nas na zasadzie, to teraz rób ta, co chce ta. Tak? Czyli niech to nie jest zaproszenie do spełniania zachcianek ciała, ale jest ta wolność dana po to, żeby służyć w miłości jedni drugim. Czyli jest to samowolne, dobrowolne poddanie się pewnym ograniczeniom. Także ta wolność jest ukierunkowana ku miłości. Gdyż całe prawo streszcza się właściwie w tym jednym stwierdzeniu. Tak? Kochaj bliźniego tak jak samego siebie. I tu Paweł dalej mówi, że zboże jednak, jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, to uważajcie, abyście się nawzajem nie zjedli, tak? Czyli pisząc to do Galatów, wiedział, że nie tylko jakby mówi im o jakiejś wiedzy, którą potrzebują poznać, tylko że po prostu w kościele bywało różnie. Powinni siebie kochać, ale zamiast kochać, to siebie potrafili ze sobą się pożreć, pogryźć, tak? Pokłócić i tak dalej. I dlatego Paweł mówi tak, podkreśla. Żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. To jest jedna z tych myśli, która się przewija którą podkreślam wielokrotnie przez ten cały czas, kiedy mówimy o Duchu Świętym w życiu Kościoła, że nie ma chrześcijaństwa bez Ducha Świętego. Po prostu nie ma. On jest nam niezbędnie potrzebny do chrześcijańskiego życia. Wobec niego po prostu jest to niemożliwe. Nie da rady się tak żyć. Tylko w nim, z nim, z jego pomocą, z jego mocą jest to możliwe. Dlatego Paweł mówi, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Bo żądza ciała to jest domaganie się czegoś w taki sposób, tak usilnie, że nie masz nad tym władzy. Że to jest ponad w pewien sposób tobą. Że coś w tobie ta pożądliwość żąda i domaga się, żeby stało się to, co ona chce. I dalej apostoł Paweł mówi, ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by przeszkadzać w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. I w tym momencie odniesiemy się do listu do Rzymian, gdzie te dwa wersety do Galacjan, w liście do Rzymian, apostoł Paweł znacznie bardziej rozwija. Więc przeczytamy sobie z listu do Rzymian od 7 rozdziału 14 wersetu do 8 rozdziału 14 wersetu również. Więc apostoł Paweł mówi tak. Wiemy bowiem, że prawo należy do sfery ducha, ja jednak jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Nie rozumiem własnych czynów. Robię nie to, czego chcę, lecz to, czego nienawidzę. Jednak postępując w taki sposób, przyznaję, że prawo jest dobre. Lecz czyniąc to, czego nie chcę, czynię to już nie ja, ale grzech, który mieszka we mnie. Przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie to, co jest, to jest w moim ciele dobro, bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre, brak. Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Jeśli jednak czynię to, czego sam nie chcę, to już nie czynię tego ja, tylko grzech, który we mnie mieszka. Odkrywam zatem pewne prawo. Otóż, gdy chcę czynić dobrze, narzuca mi się zło. W moim wewnętrznym człowieku zachwycam się prawem Bożym, lecz w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono przeciwko prawu, za którym opowiada się mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu rządzącego w moich członkach. Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam służę umysłem prawu Boga, ale ciałem prawu grzechu. Więc tu Paweł mówi o czymś, co każdy z nas może na własnym ciele, czy na własnej osobie przekonać się, że to jest prawdą. Tak? Że jest pewna walka. I Paweł mówi, że w pewien sposób jest bezradny wobec tej sytuacji. Do pewnego momentu. Do pewnego momentu, tak? Że chociaż chce czynić dobrze, to górę bierze zło. I dlatego mówi, nędznym jestem człowiekiem, tak? Bo jest w beznadziejnej sytuacji, ale kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Tak? Jest wyjście, jest wybawiciel, który nas z tego wybawi. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Więc jesteśmy już w innej sytuacji, ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I 8 rozdział dalej mówi, teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Ten werset warto znać na pamięć. Nie ma żadnego potępienia, tak? Dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Więc to Duch Boży w nas, Jego prawo, daje nam prawo do życia wolności. Tak, jesteśmy uwolnieni z niewoli grzechu do życia wolności. Oczywiście jako wolni ludzie możemy ponownie poddać się pod ciało, ale to już jest nasz własny wybór. Ale prawo właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwalnia nas od prawa grzechu i śmierci. Jeśli chodzi o niemoc prawa wynikającą ze słabości ciała, to Bóg przez posłanie swego Syna w postaci grzesznego ciała jako ofiarę za grzech potępił grzech w ciele. Więc dla nas dlatego w Chrystusie nie ma już potępienia, bo potępienie się dokonało na Jezusie Chrystusie. W ten sposób akt sprawiedliwości prawa został spełniony, tak? W stosunku do nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne. Ci zaś, którzy są według ducha, tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci. A to, ku czemu duch, do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się one prawu Boga, nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Więc to, co Paweł w liście do Galacjan mówi, że ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału, te pragnienia są ze sobą sprzeczne. Więc widzimy, apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że dążenie ciała prowadzi do śmierci. Ducha zaś do życia i pokoju. Dlatego to jest ze sobą sprzeczne, bo Bóg kocha życie, Bóg daje życie, Bóg nienawidzi śmierć, tak? nienawidzi śmierć. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Tak. Nie poddają się bowiem one prawu Boga, bo podlegają prawu grzechowi, grzechu i śmierci. Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Tak więc, bracia, nie jesteśmy już dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Tak, no bo cielesne dążenia wcześniej czy później prowadzą do śmierci. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawom ciała, będziecie żyli. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Bożymi. Tak? I tak jak tutaj się do Galacjan Paweł mówi, jeśli jednak was Duch prowadzi, nie podlegacie prawu. Jakiemu prawu nie podlegamy? Dzisiaj do Rzymian mówi to nam Paweł, między innymi o jakie prawo chodzi, że prawo ducha, właściwie dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Nie podlegamy więc już prawu grzechu i śmierci, tylko prawu ducha, jeśli duch was prowadzi. Tak? Bo jak mówi tutaj apostoł Paweł się do Rzymian, jeśli według ciała żyjecie, tak, mając tę możliwość wyboru, przyjdzie wam umrzeć. Ale jeśli w duchu zadajecie śmierć sprawą ciała, będziecie żyli, bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Bożymi. Tymi, którzy postępują nie według ciała, ale według ducha, tak? Idą za tym prowadzeniem Ducha Bożego. Bo tym ku temu, co duchowe, dąży duch. Więc duch nas prowadzi. Dalej apostoł Paweł do Galacjan mówi tak. Wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Tak? Długa jest ta lista, nie będziemy się nad nią wiele zastanawiać. Takie to są, że tak powiem, często grube sprawy. Nie, one się nas w ogóle nie tyczą. W ogóle. Takich rzeczy to nie. Ale jak weźmiemy, że Jezus mówił, że nie wystarczy zabić, tak? Wystarczy pomyśleć, powiedzieć o kimś głupcze, ty już jesteś mordercą, tak? To nie kocha, ten jest mordercą, to nie jest to już takie oczywiste, tak? Może jedna rzecz, że w tej całej liście tu różnych rzeczy jest wymieniony na przykład brak troski o jedność. Z jakiego ducha pochodzi duch podziału? Serca Bożego? Serca diabła, tak? To on czyni podział. Więc Bóg dąży do jedności, bo sam jest jednością, więc jego dążenie jest do tego, żeby jednać z Bogiem i ze sobą ludzi, żeby niszczyć wszelkie mury, które są między ludźmi. I jak mówi Słowo Boże, w pewnym momencie historii dojdzie do pełnego zjednoczenia wszystkiego, co na ziemi i na niebie. W nim, tak? Więc to jest grzech kościelny. Nie, to w naszym środowisku, chociaż małe środowisko, mały zbór, a już w swojej historii, ile razy takich, w ilu miastach jest taka historia, zdążyli się 5 razy podzielić. Znowu o takiej historii słyszałem. Świeżo. Więc tak jest, tak, że cielesne dążenia są przeciwne Bogu, bo prowadzą do śmierci, ale w duchu prowadzą do życia. Więc Paweł mówi bardzo stanowczo. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Tak. Więc to jest takie stanowcze, twarde stwierdzenie Pawła, że dopuszczanie się tych rzeczy prowadzi do niedziedziczenia Królestwa Bożego. I teraz przechodzimy do właściwego tematu, że dążenie ducha prowadzi do życia i pokoju. I Paweł mówi, owocem zaś ducha jest. Czym się różnią dary ducha od owocu ducha? To nie jest to samo, tak? Więc jeśli możemy powiedzieć, że dary są dane, to owoc nie jest dawany. Owoc się zradza, kształtuje, rośnie, dojrzewa, tak? dar masz od razu, owoc potrzebuje czasu, procesu. Dary Ducha Świętego też świetnie wyrażają Bożego Ducha, Boże serce, bo z wszystkich darów Ducha Świętego wszystkie są dla innych. Bóg nie daje ci daru dla ciebie samego, poza jednym wyjątkiem. Dar mówienia językami służy budowaniu siebie samego. Ale nawet ten dar ma opcję służenia innym. Natomiast wszystkie inne dary Ducha Świętego, ile ich tylko jest, służą budowaniu innych ludzi. Nie dla nas samych, tylko żeby to Boże pragnienie miłości, która chce się dawać, rozdawać, za naszym przyczynkiem mogła to czynić. Żeby budować innych ludzi. Więc dary Ducha Świętego wyrażają tą myśl Bożą, że Bóg chce używać nas dla dobra innych, a nie dla naszego własnego tylko, tak? Więc dary to jest potencjał. To są narzędzia, żeby służyć. A owoce tyczą się charakteru. Żeby stać się sługą. Tyczą się tego, kim jesteśmy i kim się stajemy. Więc Bóg szuka owoców. I to jest takie znamienne. Jezus czynił dobro na ziemi. Ale jest jeden wyjątek. Kiedy coś przeklął. Co przeklął? Drzewo. Jakie? Dlaczego? Bo nie wydało owocu, tak? To jest znamienne. I zrozumiemy, dlaczego Jezus to zrobił w kontekście tego, co Słowo Boże nam mówi na temat właśnie wydawania owocu. Ewangelista Mateusz cytuje słowa Jana Chrzciciela, które wyrażają tą Bożą myśl. Kiedy Jan Chrzciciel w 3 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 8 rozdziale zwraca się do Żydów: wydajcie owoc godny upamiętania. Nie łudźcie się, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Tak? Nie łudźcie się. Tak? Jezus o tym mówi. Panie, Panie. Nie ci, którzy mówią Panie, Panie. Tak? Nie ci, którzy się do czegoś przyznają. Ale ci, którzy wydają owoc godny upamiętania. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Więc Bóg szuka owocu. I w 7 rozdziale znamy od 15 wersetu to znane powiedzenie Jezusa, kiedy Jezus mówi o tym, po czym poznacie ludzi? Po darach? Po owocach. Po owocach. I o tym tutaj jest właśnie mowa. 7 rozdział od 15 wersetu. Szczęście się fałszywych proroków. Przychodzą oni do was w owczej skórze. Wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. Rozpoznacie ich po ich owocach. Bo czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute owoc bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute dorodnych. Każde drzewo, które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca do ognia. Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. I dalej mówi, nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy was nie poznałem, odejdźcie ode mnie, wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Więc są tu wymienione dary Ducha Świętego. Jezus nie zaprzecza, że oni tylko są fałszywymi, czyniącymi cuda, tak? Nikt nie może wygonić demona, nie mając prawdziwie Ducha Świętego. Ale Jezus mówi, to nie dary, bo dary są dane i są nieodwołalne, bo po prostu rozdaje dary. Ale owoc, ten, który się poddaje Duchowi Świętemu, poddaje się Panu pod Jego prowadzenie, ten wydaje owoce, tak? Ten czyni wolę Ojca. Więc po owocach się poznaje ludzi, nie po darach. Czasami w Kościele ulegamy takiemu złudzeniu, ale ktoś służy, ale prorokuje, ale czyni cuda, to jest Boży mąż. Może niekoniecznie, może nie zawsze. Jaki owoc wydaje jego życie? Nie jego służba, ale jego charakter. Jaki jest jego charakter, tak? Więc często niektórzy mogą ulec temu wrażeniu, które czynią dary, ale Bóg patrzy na owoce, tak? Bóg zwraca uwagę na owoc charakteru, owoc, który wypływa z serca, który skąd pochodzi? Nie z nas samych, tak? To jest dzieło Ducha Świętego, które jest dowodem tego, że jesteśmy poddani Panu i On może w nas działać i pracować. W Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, 8 wersecie, Jezus mówi tak. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, gdy, to dokończy, przyniesiecie obfity owoc. Tak? Przez to będzie uwielbiony mój Ojciec, gdy przyniesiecie obfity owoc i okażecie się moimi uczniami. A w 16 wersecie tego rozdziału mówi tak. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc. A wasz owoc trwał. A wasz owoc trwał. Więc Bóg szuka owocu i On stoi za tym, to jest Jego pragnienie, Jego przeznaczenie, żebyśmy my przynosili owoc i to owoc obfity. Więc owocem zaś ducha jest. Owocem ducha jest. Jeszcze jedną myśl przeczytam na temat darów i Ducha Świętego. Z listu do Koryntian, w znanym hymnie o miłości. Pamiętacie, jak on się zaczyna? Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. W naszym języku mówi się, że czasami człowiek może być cymbałem, tak? Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przynosiłbym góry, a miłości bym nie miał. Byłbym niczym i choćbym część po części rozdał całą swą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Tak? Więc Paweł tak bardzo stanowczo stwierdza, że możesz mieć dary Ducha Świętego, ale bez miłości to wszystko jest nic, nie nawet coś. Nic. To nic nie znaczy. Tak? Ten 13 rozdział listu do Koryntian, hymn o miłości, jest pośrodku dwóch rozdziałów, 12 i 14, które są całe poświęcone darom Ducha Świętego. I to nam mówi o tym, że owoce Ducha wprowadzają równowagę w posługiwanie darami Ducha Świętego. Że tylko przez owoc dary mogą być właściwie użyte. Tak? Kiedy człowiek staje się sługą Chrystusa, bo jest w jego życiu owoc Ducha Świętego, to wtedy właściwie używa też darów Ducha Świętego nie dla swojej własnej na przykład chwały, ale dla chwały tego, który daje. Tak? Więc owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Owoce. To jest właściwie liczba pojedyncza. I co ciekawe, jeśli znowu wrócimy do hymnu o miłości, to czytamy, miłość czeka cierpliwie. Owoc, cierpliwość, tak? Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie. Jeden z owoców Ducha tam wymienionych jest uprzejmość. Miłość nie zazdrości, nie się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, tak? Czyli jest uprzejma, jest łagodna, jak ten tam wymieniony owoc. Nie jest porywcza, to jest spokój, łagodność również. Nie prowadzi rachunku krzywd, czyli jest łagodna. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy, to jest radość. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, to jest wierność, wiara, opanowanie. Ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać, miłość nigdy nie ustaje. Więc możemy wręcz powiedzieć, że tak naprawdę tu jest mowa o jednym owocu. Miłości. A te pozostałe to są różne przejawy miłości. Tak. Różne przejawy miłości. Niemniej apostoł Paweł mówi o tych dziewięciorakich przejawach owocu ducha, bo to jest jeden owoc, tak? Czyli ta miłość, ale ma, jakby jest bogaty ten owoc, zawiera w sobie różne składniki i dlatego zatrzymajmy się chwilę nad tym owocami. Bo słuchajcie, tak naprawdę jak to czytamy, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, że to jest owoc ducha. Ale czy ludzie nie są w stanie też kochać, też się cieszyć, być uprzejmi, nawet bardzo momentami, być wierni? Więc na czym polega ta różnica, która wynika z owocu ducha, od owocu, który wynika po prostu z ludzkiej duszy? Bo przecież ludzie też są w jakiejś przynajmniej mierze w stanie okazywać, powiedzmy, ten owoc w swoim życiu. Więc chcę, żebyśmy przyjrzeli się, skąd bierze się różnica, czy jaka jest różnica owocu ducha od owocu, który jakby może przynieść nasza własna dusza. Więc po pierwsze jest tu wymienione miłość. I na czym polega ta różnica, kiedy ta miłość jest ponadnaturalna, a nie tylko naturalna w nas? Najlepiej to odnosi się znowu do tej sytuacji Mateusz, cytując słowa Jezusa w 5 rozdziale 43 do 48 wersetu. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest was Ojciec w niebie. I tu Jezus mówi, tak? Poganie, ci bezbożnicy, celnicy, to już w ogóle. Dla Żyda, celnik, najgorszy rodzaj podłości ludzkiej, tak? Najgorszy rodzaj człowieka. I oni też to potrafią robić. Ale co jest wyróżnikiem czegoś ponadnaturalnego w życiu chrześcijanina? Nie miłość tych, którzy są nam mili, bliscy, kochani, ale miłość nieprzyjaciół. I tak kochać człowiek sam z siebie nie może. Jeśli ponadnaturalny czynnik tu się nie odezwie w życiu człowieka, jeśli to Duch Święty nie zrodzi w nas tego, że jesteśmy w stanie dać miłość, okazać miłość wrogom, nieprzyjaciołom. Kogoś, kto nastaje być może niekoniecznie dzisiaj na twoje życie, czy na moje, bo raczej takich ludzi nie ma w naszym otoczeniu. Ale jest tam nieżyczliwy, obgaduje nas, źle o nas myśli i tak dalej, tak? Więc na czym polega ta różnica owocu ludzkiej miłości, a owocu Ducha Świętego? Że on ci daje miłość ponadnaturalną do każdego i wszystkich. To jest ten owoc Ducha, tak? Który w nas jest zrodzony i potem poznajemy, że to nie jest z nas, ale jest to z Boga. Bo tak kochać można tylko z Boga, tak? To słowo tutaj swoją drogą, które się tu pojawia jako miłość w tym liście do Galacjan, to jest to słowo słynne, jedno z najbardziej chyba znanych greckich słów, przynajmniej w Kościele, słowo, jakie, jak się domyślacie? Agape. Agape. Greka cztery rodzaje miłości wyróżnia. Nasz język tylko właściwie jedno słowo na określenie miłość ma, ale Greka mówi o czterech. To jest miłość fileo, czyli miłość przyjacielska, braterska, miłość eros, czyli miłość małżeńska, erotyczna i storge, czyli miłość rodzinna. Ale agape to słowo jest zarezerwowane dla najwyższej formy miłości, którą najlepiej można by było określić, jakby spróbować na polski język zawrzeć w jednym słowie, to bezinteresowne. Niezależna zupełnie od czegokolwiek. Jak to ktoś powiedział, nie możesz nic zrobić takiego złego, żeby Bóg kochał ciebie mniej. I nie możesz nic zrobić takiego dobrego, żeby Bóg kochał ciebie bardziej. Bo kocha nas absolutnie, totalnie. Nieskończenie, tak. Czyli jest to zupełnie niezależne od nas. Jest to bezinteresowne. To jest Jego miłość. Jeśli ta miłość jest w nas, to nawet jeśli ktoś wbije ci szpilę w bok, a to ty nie wyjmiesz z kieszeni noża i pięknym za nadobne. Bo nawet jeśli coś takiego się pojawi, taki pierwszy odruch cielesny, ale potem przychodzi refleksja, tak? Duch Święty zaczyna działać. Nie, nie wbijesz mu szpili. A jeśli tak, to znaczy się, że poległeś ciało, tak? Podległeś ciało. Ale jeśli się temu powstrzymamy i zamiast tego będziemy błogosławić, nie przeklinać, to skąd to jest? Nie z nas. Duch łaski, Duch Święty działa, tak? Bo poddajemy się Jemu. Drugi owoc to radość, czy przejaw tego owocu, jakim jest miłość. To radość i w Ewangelii Jana, możemy powiedzieć, jest ten wyróżnik, który pokazuje, ludzie też się potrafią cieszyć. Ho! Ale jest radość ponadnaturalna, której ludzie nie są w stanie z siebie wydobyć. Ewangelista Jan w 15 rozdziale cytuje słowa Jezusa w wersecie 11, kiedy Jezus mówi tak. Powiedziałem to po to, aby moja radość gościła was i aby wasza radość była pełna. Pełna. I istotne jest to, w którym momencie Jezus wypowiada te słowa. Tuż przed ukrzyżowaniem. Kiedy w Ogrójcu już zwyciężył, bo powiedział, nie moja wola, lecz twoja niech się stanie, tak? On wiedział, że ma radość pełną w sobie, bo zgodził się z wolą Ojca. To jest radość nawet w obliczu śmierci. Ludzie w takiej sytuacji załamaliby się, byli nieszczęśliwi, dalecy od radości. Ale radość Ducha Świętego polega na tym, że ona jest zupełnie niezależna od okoliczności. Jakub napisze, za najwyższą radość, najwyższą, to jest niesamowite stwierdzenie, poczytujcie sobie, ilekroć spotykają was różnego rodzaju doświadczenia. Tak? Przecież jak człowiekowi jest ciężko, to gdzie mu do radości? Smucić się, oj ciężko, depresję mam, tak? Ale traktować to i nie tylko traktować, ale doświadczać najwyższe radości w doświadczeniu można przez Ducha Świętego. Kiedy uczniowie, apostołowie byli ubiczowani z powodu tego, że głosili Jezusa, nie z powodu tego, że zrobili coś złego, to odchodzili i Słowo Boże mówi w Dziejach Apostolskich, że cieszyli się, że byli godni cierpieć dla tego imienia. Oni się cieszyli, tak? To jest ponadnaturalna radość. Po ludzku człowiek w takiej sytuacji byłby zrozpaczony. Ale jeśli w takiej sytuacji, gdzie ludzie widzą, że powinieneś być załamany, a w tobie jest ponadnaturalna radość, to jest to coś tak potężnego, coś tak niezwykłego, wydającego potężne świadectwo, że jest w nas coś, co jest ponadnaturalne. Ponadnaturalne. Radość pełna. Radość pełna, której nic nie jest w stanie ci zabrać, zedrzeć ją i tak dalej. Wykończyć ją. Nie. Cokolwiek by się nie działo, ale mamy radość, tak jak apostoł Paweł napisze później, w Panu się radujcie. Powtarzam jeszcze raz. Zawsze się radujcie. Zawsze, tak? Czy nawet jak księga Nehemiasza mówi, że radość Pana jest waszą ostoją. Czy to znaczy, że w naszym życiu nie może być smutnych chwil? Nie. Bo mogą być, ale żeby ten smutek nas, że tak powiem, nie pogrążył w bagno rozpaczy, depresji, jest radość, której możemy doświadczyć nawet smutku. Ponadnaturalna radość. Pokój. Trzeci przejaw tego owocu. Pokój. Pokój. I list do Filipian, 7 werset 4 rozdziału mówi, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, wszelkie zrozumienie i poznanie, będzie strzec naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Czyli znowu, ludzie mają jakiś pokój czy spokój, dopóki wszystko idzie dobrze. Czyli kontrolują sytuację w swoim życiu. A jak coś wymyka się spod kontroli, to jaką jest reakcją naturalną ludzką? Przynajmniej niepokój. Przynajmniej niepokój, tak? Ale skoro Jezus mógł spać w czasie burzy, przy której fachowcy, rybacy, którzy się znali na żeglowaniu na morzu, mieli świadomość, że zaraz mogą zginąć, więc to nie było przelewek, nie było żartów. Nie przesadzali. Wiedzieli, że jest bardzo niedobrze, bardzo niebezpiecznie, ale Jezus sobie śpi. To ich nawet zaczęło denerwować. Czy Jezus był tylko tak wykończony fizycznie, że po prostu nic go nie było w stanie obudzić, nawet woda, która mu się klapała na buzie? Bo na pewno się klapała. Nie, jestem pewien, że jest inny powód. Bo on miał pokój w swoim sercu. Pokój. Wiedział, że nic nie może się ani jemu, ani im stać bez woli Ojca. To nie był jego czas, tak? I ich czas. Więc jest pokój ponadnaturalny, który pozwala nam jako owoc Ducha Świętego zachować ten spokój nawet w czasie burzy. I to myślę, że to jest też zdumiewające dla ludzi z zewnątrz, że ty powinieneś cały się trząść wobec jakiejś sytuacji, w której jesteś, bo oni by się cały trzęśli, by wszystko w nich chodziło, a ty zachowujesz pokój. To jest ponadnaturalne, tak? To nie jest z człowieka. To jest z Ducha Świętego, który rodzi ten owoc w naszym życiu. Pokój nie tyczy się tylko wewnętrznej kwestii, że ty masz pokój. Ale jak Jakub powie, że owoc pokoju czy owoc sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Jezus w 8 błogosławieństwach powie, że błogosławieni są ci, którzy pokój czynią, bo będą nazwani, ktoś wie, kim? Synami Bożymi. Pokój czyniący będą nazwani synami Bożymi. Synami Bożymi. To znaczy się, że Jezus przyszedł zaprowadzić pokój. I ten pokój jako owoc Ducha Świętego nie oznacza tylko to, że ty masz pokój, ale że tym pokojem zarażasz innych, że zaprowadzasz pokój tam, gdzie jest niezgoda. Doprowadzasz do pojednania, bo Jezus przyszedł pojednać ze sobą ludzi i uczynić z dwóch wrogów jedność. Jedność, tak? Polskie imię Irena wzięło się od tego greckiego słowa Irene, które oznacza pokój. Ale ciekawostką dla mnie jest to, że w oryginale, czy pierwsze zastosowanie tego słowa, to było to, że złamana kość, to było medyczne określenie, złamana kość w miejscu złamania staje się mocniejsza niż przed złamaniem. Tak? Czyli dwóch ludzi, którzy mogliby ze sobą pożarci, pokłóceni, znienawidzeni dla siebie nawzajem, kiedy zaprowadzony zostaje pokój Boży między nimi, to te relacje są mocniejsze niż zanim byli posprzeczeni ze sobą. Tak? Bo to jest to, co czyni pokój Boży. Pokój Boży. Pokój Boży. Że my jesteśmy pokojowo nastawieni do innych ludzi. O ile to od was zależy, powie apostoł Paweł, liście do Rzymian, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. O ile to od was zależy. Nie zawsze od nas zależy, ale żeby z mojej strony nie było to, że się przyczyniłem do tego. Że nie ma pokoju, tak? My pokój będziemy czynić, bo to jest określenie dzieci Bożych, synów Bożych. Po czwarte, cierpliwość. Cierpliwość. I wytrwałość, moglibyśmy też powiedzieć, bo te rzeczy są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Cierpliwość to dla mnie w języku polskim taka ciekawa jest etymologia, bo wiąże się ze słowem cierpienie. I ma rzeczywiście tak jest, że cierpliwość oznacza spokojne znoszenie przeciwności, cierpień, ucisków i tak dalej, tak? Że, och, ci, którzy mają dzieci, to sami mówią, Panie, czasami może tutaj ktoś z nas mówi, Panie Boże, daj mi cierpliwość. Daj mi cierpliwość. Oj, to niebezpieczna modlitwa? Niebezpieczna? Bo to oznacza, że się wystawiasz na doświadczenia i próby, żeby ta cierpliwość została kształtowana. Ale jak masz dzieci, to już jesteś w tej błogosławionej sytuacji, gdzie cierpliwość może się rozwijać. Tak? Ale jest to owoc Ducha Świętego i może apostoł Piotr powie tak w swoim liście w 4 rozdziale, 12-16 werset. Kochani, przestańcie się dziwić, że spadają na was bolesne doświadczenia. Nie spotyka was nic niezwykłego. Dzieje się to po to, aby poddać was próbie. Ale cieszcie się, i to w takiej mierze, w jakiej jesteście uczestnikami cierpień podobnych Chrystusowym, abyście w pełni szczęśliwi, to jest ten owoc też radości, mogli przeżywać radość w czasie objawienia się Jego chwały. Uważajcie się za szczęśliwych, gdy was znieważają ze względu na imię Chrystusa, bo spoczywa na was Duch Boga i chwały. Niech nikt z was już nie cierpi jako zabójca albo złodziej, jako złoczyńca lub ten, kto się miesza w cudze sprawy. Jeśli natomiast ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech przestanie się wstydzić. Niech raczej tym imieniem przynosi chwałę Bogu. I dalej w 5 rozdziale mówi tak, o diable, tak? Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na całym świecie. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach, sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Tak więc nie unikniemy trudnych sytuacji, bolesnych, ale są one błogosławione. Miejcie się za szczęśliwych, mówi Piotr. Bo co? Bo one kształtują cierpliwość. I Jakub napisze o wytrwałości między innymi. Wiedzcie, że tak mówiłem, że za najwyższą radość poczytujcie sobie to, kiedy spotykają was różnorodne doświadczenia, bo wiedzcie, że takie doświadczanie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, bez jakichkolwiek braków. Tak, więc to jest... Wielu mężów Bożych mówiło, że cierpliwość czy wytrwałość jest koroną cnót. Bo jest jedną z najpiękniejszych cnót, tak? Co z tego, że kochasz, jak kochasz do czasu? Co z tego, że jesteś dobry, jak tylko do czasu, tak? Dopóki ci ktoś nie nadepnie na odcisk. Na przykład, tak? Albo coś powie na twój temat, co ci się nie spodoba. Więc cierpliwość i wytrwałość, tak? Apostoł Paweł się do Rzymian jeszcze mówi, że chlubimy się nadzieją chwały Bożej, ale chlubimy się też z ucisku, wiedząc, że one wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość cnotę, tak? A cnota miłość, a ta miłość jest rozlewana przez Ducha Świętego po sercach naszych, tak? Więc chlubimy się z tego powodu. Jak się można z tego chlubić? Tylko jako owoc Ducha Świętego w nas. Dalej, uprzejmość. Uprzejmość tyczy się takiego wyrozumiałego podchodzenia do ludzkich słabości, ludzkich błędów. Uprzejmość wiąże się z taką wrażliwością na drugiego człowieka, z życzliwością, bo inni to słowo uprzejmość tłumaczą też jako życzliwość. Życzliwość do drugiego człowieka, więc tyczy się do takiej postawy, która mówi nam o stosunku do drugich ludzi, do innych ludzi. I złota zasada Jezusa w Ewangelii Mateusza 7:12, jeśli pamiętam dobrze, mówi: wszystko zatem, co byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie. Do tego się bowiem sprowadza prawo i prorocy. I jest to też zasada, która mówi o uprzejmości, bo ona mówi o tym, jak chcecie, żeby ludzie was traktowali, tak jak wy. Traktujcie. Bądźcie dla nich uprzejmi i mili, szczerzy, otwarci, prości względem nich. W języku polskim słowo uprzejmość wzięła się z języka czeskiego i właśnie oznacza prostość, prostotę, otwartość i szczerość. Więc to jest uprzejmość. Po kolejne, dobroć. Dobroć. I znamy te słowa Jezusa, kiedy Jezus powiedział, że nikt nie jest dobry, tylko Bóg, tak? Ewangelia Marka 10:18. Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Bo On tylko jest dobry cały czas. Cały czas. Jezus powiedział, że my jesteśmy źli, ale umiemy dawać dobre rzeczy na przykład swoim dzieciom, tak? Są w nas przejawy dobroci. Ale dobroć jako taka jest cechą samego Boga. Ludzie bez Boga też potrafią, nie wiem, na przykład coś dać innym, być dobrzy dla innych, udzielać się charytatywnie na przykład i tak dalej, tak? Ale cały czas być dobry. Wiecie, nawet w języku ludzkim się mówi, lepiej się do niej albo do niego nie zbliżaj, bo dzisiaj jest zła albo zły. Tak. Czyli to świadczy o tym, że nie zawsze jesteśmy dobrzy, tak? Czasami, jak to się mówi, osa nas ugryzie, humor jakiś dopadnie i jest z nami różnie, ale być dobrym cały czas. Dobroć oznacza dawanie hojne i czynienie czegoś, co jest dobrem dla innych ludzi. Jak to jest możliwe? Ludzie na świecie potrafią czynić dobro, które jest tylko ziemskim dobrem. Ono też jest ważne, tak? Pomoc ludziom. Ale ta Boża dobroć prowadzi do wiecznych dóbr. Nie przemijających, chwilowych, ale wiecznych dóbr. Że On dał nam, Chrystusie, całe błogosławieństwo duchowe niebios. Wszystko. Wszystko dał. To jest wymiar Bożej dobroci. Że On wszystko daje. On jest tak dobry. Bardzo dobry, tak? I tylko kiedy On w nas mieszka, kiedy Jego Duch Boży w nas pracuje, to skąd może nas wypływać dobroć? Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Więc kiedy jesteśmy dobrzy, to nie jest to z nas, to z Boga. Bo dobroć może się w nas przejawiać tylko jako Boża cecha. Wierność. Lub też wiara, bo w greckim języku to słowo jest jedno i to samo. Ale wierność. I znowu, czytamy w liście do Tymoteusza, 2 rozdział, 13 werset. Jeśli my zawodzimy, On pozostaje wierny, ponieważ siebie samego zaprzeć się nie może. To jest Boża cecha, tak? Boża cecha. On nie może się sam siebie zaprzeć. Jest wierny do końca. My, ludzie, wiemy, jak często ludzie, chociażby po ilości rozwodów, która ma miejsce, nawet coraz więcej wśród wierzących ludzi, jak ciężko jest być wiernym. Bo po ludzku jest to niemożliwe. Tylko wtedy, kiedy człowiek poddaje się Duchowi Świętemu, żeby On kształtował w tobie tą wierność. Wierność, która... Po czym poznajesz wierność? Nie po roku, nie po dwóch, po dekadach. Po dekadach, że ona nie mija. Że ona trwa. Tak jak Jezus powiedział, chcę, żebyście przynosili owoc i żeby owoc wasz trwał. Trwał. Nie chodzi o deklarację, ach, ja cię nie opuszczasz do śmierci. A po roku nie mogę z nią wytrzymać, czy z nim wytrzymać i się myśli o rozwodzie. Tak? Bóg nienawidzi rozwodów. Jak mówi w księdze chociażby Malachiasza, że Bóg ma coś przeciwko Izraelitom. Co z tego, że uwielbiacie Boga? Że wypakujecie się tak pięknie przed ołtarzem Bożym. Jak byłeś niewierny żonie swojej młodości. Charakter, tak? Charakter. Wierność w małym prowadzi do wielkich rzeczy, jak mówił Jezus. Kto jest wierny w małym, temu zostaną powierzone wielkie dobra. Więc te małe rzeczy, w których możemy kształtować swoją wytrwałość i wierność, kształtują w nas ten Boży owoc, Bożą cechę, Bożą owoc, Bożą wierność. Choćby, jak mówi Psalm 27, choćby ojciec i matka mnie opuścili, to Ty mnie przygarniesz, tak? Boże, nie Ty. Ty mnie przygarniesz. Ty mnie przygarniesz. Łagodność. Wiecie, to jest też ciekawe, że Jezus o sobie, jako tym, kim On jest, On mówi, że jestem światłem, jestem chlebem życia, tak, ale o sobie, jaki On jest, niewiele powiedział. Ale raz powiedział tak. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichego i pokornego serca. To słowo cichy to jest inaczej słowo łagodność. Też można je tak przetłumaczyć. Uczcie się ode mnie, bo jestem łagodnego serca. Łagodnego. Łagodność jest pełna miłosierdzia. Dla ludzkich słabości, błędów. Do tego, żeby przebaczać urazy. Ale zarazem jest niewielka siła. Przy powieści Salomona, 25 rozdział, powiedzą, że język łagodny łamie kości. Cierpliwością można przekonać sędziego, a łagodny język nawet skruszy kości. Język łagodny. Nie porywczy, ale łagodny. To jest Boża siła. żeby zachować łagodność. Tak? To jest to, co jest cechą Jezusa. I ostatni, powściągliwość, czy inaczej opanowanie, wstrzemięźliwość. I znowu cytat z powieści Salomona z 16 rozdziału, tym razem, że człowiek... Wyświetlisz? Lepszy jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto panuje nad sobą, znaczy więcej niż zdobywca miasta. Ilu z historii znacie wielkich zdobywców miast, państw i tak dalej? Dziesiątki, a może nawet setki. O ilu historia mówi takich, którzy zdobyli czy opanowali samych siebie? Znacie choć jednego? Który historia mówi, bo może wy znacie. Zobaczcie, świat ceni zdobywców miasta. Gdybyś zdobył miasto dla Chrystusa, chcielibyśmy tego? Czy nie chcielibyśmy być zdobywcami miast dla Chrystusa? Daj Boże, tak? Ale to nam mówi, co jest cenniejsze w oczach Bożych. Kto potrafi zapanować nad samym sobą, jest, ten znaczy więcej niż zdobywca miasta. Jakub napisze, że jest taki mały organik w ciele człowieka, nazywa się język. I że kto nad nim potrafi panować, stał się doskonały, dojrzały. Bo ten mały organik, a jakże wielki pożar potrafi wywołać, ile zła uczynić, tak? Że potrafi błogosławić Boga, a zarazem przeklinać ludzi. Ten mały organik, kto nad nim zapanował, naprawdę już potrafi go, że tak powiem, zatrzymać w gębie, ten już wiele potrafi. Wiele osiągnął, dojrzał, tak? Czy nawet, tak jak można przetłumaczyć, Jakub powiedział, że stał się doskonały. To jest owoc Ducha Świętego w nas. On to wypracowuje. I jak mówi Paweł, przy takich cechach nie potrzeba prawa. Bo jeśli Duch Święty zradza w nas te rzeczy, to czy nam jest potrzebne prawo? Nie. Prawo mówi nie zabijaj, tak? Ale jeśli jest w tobie miłość, to ci to w ogóle do głowy nie przychodzi. Jeśli kochasz Pana, to co dla ciebie znaczy przykazanie, nie będziesz mieć bogów cudzych obok mnie? Jak ty jesteś zapatrzony w Niego, a innych w ogóle nie chcesz. Tak? Więc wobec owoców Ducha Świętego nie potrzeba prawa. Prawo jest dla kogo? Dlaczego one są takie negatywne? W sensie mówią nie, nie, nie. Nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Bo one miały powstrzymać żądze ludzkie, żeby ludzi nie poniosło za daleko. W tych żądzach, tak? Ale skoro zostaliśmy wykupieni pod prawa tego, to nas to się nie tyczy. Czy w Królestwie Niebieskim będzie potrzebne 10 przykazań w ogóle? Niepotrzebne. Będą zbędne, tak? Bo owoc Ducha tam będzie w całej obfitości już w nas. I nikomu nawet na myśl nie przyjdzie coś, o czym mówią przykazania. Posłuszeństwo będzie czymś naturalnym. To będzie coś, co wypływa z chęci czynienia dobrze, a nie, że ciebie trzeba powstrzymać, żebyś komuś nie zrobił za dużej krzywdy. Więc wobec takich cech nie ma prawa. I kiedy my widzimy, jako chrześcijanie w naszym życiu, że poddajemy się Duchowi Świętemu, to czy nie widzimy różnicy, że zmieniamy się jako ludzie? Że może kiedyś przy pierwszej, lepszej tylko sytuacji łatwo cię było bardzo wyprowadzić z równowagi i złość wybuchała w tobie i nie byłeś w stanie opanować swojego gniewu na przykład, a dzisiaj widzisz różnicę. Popanuje tobie pokój. Nawet jak ci coś, ktoś podstawi nogę, to wyciągniesz rękę, a nie nóż. Na zgodę, tak? To jest owoc Ducha Świętego. Potem widzimy, że to On nas zmienia. On pracuje w nas. Ale też za naszym przyczynkiem, bo to się nie dzieje w pewien sposób bez naszej zgody, tak? My mamy się temu poddać, prowadzić. Więcej o tym, w jaki sposób owoc Ducha Świętego się w nas kształtuje następnym razem. Ale dzisiaj możemy zobaczyć, jak Bóg jest niesamowity, że On pracuje w nas, pracuje nad naszym charakterem, żeby nas uczynić podobnymi do Jezusa. Bo do tego się tak naprawdę to sprowadza. Żebyśmy byli uczestnikami, jak mówi apostoł Piotr, boskiej natury. Boskiej natury. Czuli to, co On przez Jego Ducha. Czuli Jego miłość. Czuli Jego dobroć. Czuli Jego radość. Czuli Jego pokój. Czuli Jego uprzejmość. Jego łagodność. Jego opanowanie. Żebyśmy byli w tej środku, można powiedzieć, boskiej natury. To jest coś, co On w nas kształtuje. My dzisiaj możemy być wdzięczni Bogu, że bez Chrystusa, tak jak mówi apostoł Paweł, my byśmy nie byli w stanie tak żyć. Te żądze ciała brałyby górę i chociaż dobra byśmy pragnęli, to bylibyśmy nikim więcej jak nędznymi ludźmi. Ale chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Bo dzięki Niemu to, co niemożliwe, staje się możliwe w Nim. Że możemy stać się naprawdę innymi ludźmi. Że możemy doświadczać prawdziwej zmiany w naszym życiu. I On to dobre dzieło, które rozpoczął, będzie w nas kontynuować do końca, tak? Żebyśmy wydawali ten owoc obfity, obfity, obfity. Żeby po nas ludzie mogli poznać Chrystusa. Że to nie, Marta, Karolina, czy Tomek, czy ja, no nie, Seb. To jest niemożliwe, to nie może być Sebastian. To musi być Jezus. A Karolina najlepiej to pozna, bo go najlepiej zna. Nie, to musi być Jezus. Czy Sebastian nigdy. Czy ktokolwiek z nas, tak? Nigdy, nigdy byśmy się tak nie zachowywali, gdyby nie Jezus w nas. I On czyni tę różnicę. Więc żyjcie w duchu, jak mówi apostoł Paweł. Żyjcie w duchu. Żyjcie w duchu. Bo On daje nam coś, czego nie da nam nikt inny. Da nam prawdziwą miłość, prawdziwy pokój, prawdziwe szczęście, radość, prawdziwą uprzejmość, łagodność, dobroć, cierpliwość, tą anielską cierpliwość. Jedni do drugich, tak? Żebyśmy mogli się nawzajem znosić w miłości, bo jeszcze wiele musimy się nawzajem znieść. Tak? Czy my mamy się ze sobą żreć? Kłócić? Może się zdarzyć. Może, tak? Ale potrzebujemy tej Bożej cierpliwości, żebyśmy znieśli się w miłości. Nie, ach, ledwo się powstrzymała, ale w miłości. Miłości. Nie z nas to, z Boga to. Więc pomódlmy się. Bądźmy gotowi, żeby brać od Niego, ale też, żeby się poddawać właśnie Jemu. Iść za tym prowadzeniem Ducha Bożego, który nas prowadzi do tego, co dobre. Bo może niejednokrotnie ciągnęło nas w drugą stronę. Ta cielesność próbowała się w nas odezwać, żeby coś burzyć, żeby prowadzić nas ku temu, co jest złe. I może czasami jeszcze przegrywamy dzisiaj. Ulegniemy temu, co cielesne w nas. Chwilami. Ale kiedy poddajemy się prowadzeniu Ducha Bożego, to coraz częściej i coraz więcej będzie w nas tych wyborów, które są wyborami w duchu. Że jesteśmy gotowi podążać za duchem, za tym, co duchowe, za tym, co przynosi życie i pokój, a nie za tym, co prowadzi do śmierci. Bo jak się ludzie pokłócą, to relacje są potem liche. Urazy, jak pozostaną w sercu, to potem mogą się do siebie uśmiechać, ale to już nie jest to. Bo wcale niech pragną siebie. Tak. Ale kiedy zostaje to w nas pokonane przez Bożego Ducha, to wtedy w czystości możemy kochać siebie nawzajem. Panie, dzięki Ci, że my wszyscy bez Ciebie byliśmy o jakże nędznymi ludźmi, którzy byli skazani na porażkę z powodu naszego ciała, które prowadzi nas do grzechu. Ale w Tobie prawdziwa nadzieja stała się nasza i prawdziwe zwycięstwo naszym udziałem. Bo oto w Twoim duchu zwycięstwo stało się możliwe, aby być wolnymi od prawa grzechu i śmierci. Wolnymi od prawa, które nas powstrzymywało od złego przed względu na strach przed karą. Ty nas uwolniłeś prawdziwie. Prawdziwie. I dałeś nam nowe życie. Nowe życie, którym są nowe pragnienia, które daje Duch Boży. Bo Ty dajesz ich cenie i wykonanie zgodnie z Twoim upodobaniem, z Twoją wolą w nas. Ty w nas zradzasz zupełnie nową jakość, nowe życie, że stajemy się innymi ludźmi. I nie jest to z nas, ale pochodzi to od Ciebie. Więc dziękujemy Ci, Panie, za te wszelkie dobre owoce, które już przynosimy do Ciebie. Za każdy dobry owoc, który wypływa z naszego życia, którego inni mogą korzystać, kosztować, cieszyć się nim i smakować, wiedząc, że to jest dobry owoc. I że możemy sobie nawzajem dawać te dobre owoce i posilać się nimi. Ale Panie, wiemy, że też Ty prowadzisz nas do jeszcze większej obfitości. Więc przyprowadzaj tę obfitość do naszego życia. Chcemy się poddawać Tobie, aby tego owocu było jeszcze więcej, aby jeszcze więcej było Twojej chwały. Abyś widział nas, tych ludzi, którzy idą za Twoimi dążnościami i sprowadzają życie i pokój nie tylko tutaj, pośród nas, do tego Kościoła, ale żeby przez nas Twoje życie i Twój pokój rozchodziło się na całe miasto i okolice, aby wielu ludzi mogło dotknąć się Twojego życia w nas, dotknąć się prawdziwego Jezusa w nas, że Ty jesteś prawdziwy i dobry i mogli Go poznać, bo my jesteśmy Twoimi rękoma, Twoimi nogami, tymi, którzy czynią Twoje dzieła, którzy chcą czynić Twoje dzieła, przynosić Twoje dobro do życia innych ludzi, aby mogli doświadczyć tego, że Ty jesteś zawsze dobry, prawdziwie dobry i nie ma nikogo innego tak dobrego jak Ty, bo tylko Ty jesteś dobry. Więc Tobie chwała, Ty bądź wywyższony, bądź uwielbiony. Amen.